Przy mikrofonie Stefan Sękowski, a gościem Radia Lublin jest ginekolog i położnik profesor Bogdan Hazan. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kiedy mówimy pro-life, czyli za życiem, no to często myślimy przede wszystkim przeciw aborcji. I czy odpowiada panu takie podejście?
Nie bardzo, dlatego że powinniśmy raczej używać określenia troska o życie, szacunek dla życia, szacunek dla godności życia. Powinniśmy akcentować nasze bycie za, bycie pro, a nie kontra. Oczywiście w praktyce oznacza to również sprzeciw wobec aborcji, wobec eutanazji.
Ale czy to nie wynika troszeczkę także właśnie z tego, że obrońcy życia podkreślają przede wszystkim ten aspekt negatywny? No bardzo często, jeżeli patrzymy chociażby na różnego rodzaju kampanie, no to mamy do czynienia z informacjami, często bardzo obrazowymi, jak wygląda aborcja, natomiast już rzadziej mamy do czynienia z podkreślaniem tych pozytywnych aspektów.
No to, że pan redaktor tak widzi, to jest być może nawet pewien błąd tak zwanych obrońców życia w swoich kampaniach. Jak sądzę, powinni zwracać większą uwagę na piękno życia, na to, że życie jest darem, że życie jest czymś naprawdę wspaniałym i że życie nie otrzymaliśmy. Życie zostało nam dane i o życie trzeba dbać. O płodność. Natomiast też nie można uciekać od pokazywania społeczeństwu tego, jak wygląda procedura zabierania życia. Czasami mówimy, że te obrazki, o których pan redaktor mówi, są takie okropne, ale aborcja taka właśnie jest.
Czyli przed tym też uciekać nie można. No ale z drugiej strony pojawia się znowu zarzut czasami, że pokazujemy te obrazki, czyli generalnie chodzi o to, żeby kobieta urodziła to dziecko, ale to, co się potem z tym dzieckiem stanie, to już niekoniecznie nas interesuje. I czy tak jest rzeczywiście, czy
nie,
to jest
tak
jednak...
Nie jest, panie redaktorze. Pan redaktor powtarza pewne takie argumenty strony liberalnej, która oskarża tych, którzy bronią życia całym swoim sercem, potem nie interesują się tym, co się dzieje z dzieckiem. Nieprawda. Ale wracając jeszcze do tych obrazków.
Ale właśnie, bo mówi pan, że to nieprawda. Czy mógłby pan podać przykłady ewentualnie właśnie, jeżeli chodzi o zaangażowanie na rzecz życia już tego narodzonego po stronie, jeżeli chodzi właśnie o obrońców życia przed narodzeniem?
No, mógłbym tutaj podać, panie redaktorze, zaangażowanie lekarzy w opiekę neonatologiczną nad dzieckiem zdrowym, ale przede wszystkim właśnie chorym. Powstają specjalne miejsca, gdzie specjalne instytucje, w których oferowana jest paliatywna opieka nad dziećmi ciężko chorymi. W Polsce w tej chwili powstaje sieć placówek, które się nazywają prenatalne hospicje. O co tu chodzi? Chodzi o to, że w tych miejscach, w tych instytucjach rodzina, rodzice, matka, w której macicy znajduje się chore dziecko, może otrzymać wsparcie, przepraszam, medyczne, wsparcie socjologiczne, psychologiczne, prawne, czasami materialne również. Potem są sale porodowe przeznaczone do rodzenia tych dzieci ciężko chorych. I wreszcie opieka nad rodzinami, w których to dziecko się wychowuje. Temu właśnie poświęcony jest też program rządowy Za życiem. Wsparcie dla tych rodzin, w których ma urodzić się albo już się urodziło dziecko chore.
No w tym roku ruszył ten program związany z ustawą Za życiem. Od stycznia każda matka, która urodzi dziecko z ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą, może liczyć na jednorazowy dodatek w wysokości 4000 zł. No tutaj podam może dane z Lubelszczyzny. W naszym województwie takie pieniądze, taką pomoc otrzymało dotychczas 55 rodzin. Tylko czy to wystarczy?
Od czego trzeba zacząć? Lepsze jest 4000 zł niż laurka z życzeniami. Na pewno ja sądzę, że za tym pójdą również inne kroki, które będą miały na celu pomoc tym rodzinom w dalszym radzeniu sobie z trudnościami dotyczącymi opieki nad tym chorym dzieckiem, edukacją dziecka. To wszystko, ja mam taką nadzieję, będzie. Pan rektor powiedział o miejscu, w którym jesteśmy. Otóż chciałbym powiedzieć, że Lubelszczyzna wyróżnia się tym w Polsce, że tutaj panuje stosunek do ochrony życia bardzo, bardzo pozytywny i to się łączy też z długim trwaniem życia w tej części Polski.
A co ma pan na myśli, co ma pan na myśli, mówiąc o pozytywnym
stosunku? Mała umieralność okołoporodowa jest tutaj. A więc
z czego to się bierze?
Społeczeństwo jest za życiem. Społeczeństwo ma poglądy, nazwijmy to konserwatywne, i lubię tego zdania. I to okazuje się, że tego rodzaju poglądy sprzyjają zdrowiu. Ponieważ jak już powiedziałem, tutaj ludzie dłużej żyją, tutaj noworodki umierają rzadziej, tutaj młodzież uzyskuje lepsze wyniki na egzaminach klas szóstych i maturalnych. Tutaj jest mniejsza przestępczość niż w Polsce północno-zachodniej. Ale z całym szacunkiem do tej Polski, gdzie te wszystkie wskaźniki idą akurat w odwrotną stronę.
Ale jaki jest związek pomiędzy poglądami na temat życia, postawami wobec świętości życia, a umieralnością okołoporodową?
To jest właśnie ciekawe. To warto byłoby zastanowić się, dlaczego tak jest. Moim zdaniem pewien można tutaj wytłumaczyć to na przykład zbiegiem okoliczności, czy pewną łącznością, czy pewnymi wzajemnymi relacjami pomiędzy stylem życia, niestosowaniem środków antykoncepcyjnych zabierających zdrowie, niekorzystanie z aborcji. To wszystko powoduje, że kobiety są zdrowsze. Nie tak dawno temu opublikowany został w piśmicy naukowym artykuł na temat Meksyku. Okazuje się, że w poszczególnych stanach Meksyku jest różne prawo dotyczące aborcji. W jednych jest ona bardziej dostępna, w innych nie. I co się okazuje, że w tych stanach Meksyku, gdzie aborcja jest mniej dostępna, tam kobiety są zdrowsze. I tak jest też tutaj, w Lublinie i okolicach.
No, pan nie tylko zajmuje się tym wcześniej praktycznie, teraz bardziej już teoretycznie, jeżeli jak rozumiem. Natomiast wszedł pan w skład zespołu, który ma opracować nowe standardy opieki nad rodzącą. Czy dotychczasowe się nie sprawdziły?
Nie, panie redaktorze, spróbuję powiedzieć, na czym to polega. Otóż są standardy, które zostały wprowadzone kilka lat temu. Są to standardy dotyczące procedur medycznych w opiece nad prawidłowo przebiegającą ciążą, prawidłowym porodem i nad zdrowym noworodkiem. I co się okazało? Otóż te bardzo szczegółowe zasady postępowania dotyczące spraw medycznych, postępowania medycznego okazały się być pewną pułapką dla zespołów lekarskich, ponieważ zbyt rygorystyczne, zbyt szczegółowe przepisy prawa, obowiązujące prawo, nie może wchodzić zbyt mocno w tok opieki lekarskiej. Jaki lek dać, kiedy, w jakim momencie. Lekarz spotyka się w swojej zawodowej pracy z wieloma sytuacjami nietypowymi, indywidualnymi, a więc powinien mieć możliwość, owszem, powinien mieć standardy postępowania także medycznego i te opracują towarzystwa medyczne. Natomiast celem naszego zespołu jest opracowanie zasad organizacji, wyłącznie organizacji opieki podczas ciąży prawidłowej, porodu prawidłowego i nad zdrowym noworodkiem.
No ale chociażby Fundacja Rodzić po Ludzku, czy także inne organizacje, które tym tematem się interesują, no wskazują na to, że w związku z tymi takimi, a nie innymi regulacjami wzrosła, polepszyła się opieka okołoporodowa.
Ale rzeczywiście i tutaj nikt nie ma zamiaru dobrych regulacji omijać. Chodzi tylko o to, panie redaktorze, aby regulacje ściśle medyczne były opracowywane nie w formie przepisów prawnych, ale w formie zaleceń medycznych. Natomiast zalecenia ściśle prawne powinny dotyczyć spraw ogólnych, organizacyjnych. Nie powinny one wchodzić zbyt głęboko, zbyt szczegółowo w tok opieki medycznej, bo unieruchamiają lekarza, po prostu obezwładniają go. I to jest, i to właśnie w tych przypadkach ten stan, jaki był do tej pory, korzystny nie jest. Muszę pan powiedzieć.
Ale czy nie będzie takiej sytuacji, że lekarz będzie mógł powiedzieć: no dobrze, to są w takim razie tylko zalecenia, no to my nie musimy udostępniać kobiecie na przykład palety środków przeciwbólowych albo umożliwiać kontaktu z osobą z rodziny w czasie porodu.
Szuka pan dziury w całym, podobnie
taki
jak
mój zawód.
Tak, ale powinien pan też dysponować czymś, co się nazywa zdrowym rozsądkiem. Usiłuję panu wytłumaczyć to od kilku minut. Jeżeli mamy czas, to powiem jeszcze raz. Te wszystkie zasady, które do tej pory obowiązywały, one będą obowiązywać. Ale zasady postępowania medycznego obejmą procedury przygotowane przez środowiska medyczne, towarzystwa medyczne. My natomiast zajmiemy się organizacją opieki. Pani przedstawicielka Rodzić po Ludzku powiedziała, że moja obecność tam w tym zespole stanowi prowokację. Pani redaktor, nie wiem jak ją tytułować, dyrektor, zapomniała o tym, że ja w 1993 roku jako pierwszy w Polsce wbrew środowisku medycznemu zorganizowałem kongres Jakość Narodzin, Jakość Życia, gdzie to był pierwszy takie zebranie, pewien apel do środowisk medycznych, a także i do matek. Chodzi o to, aby humanizować poród, aby dopuścić męża do porodu, aby pozwolić rodzić w pozycji dowolnej, aby promować karmienie piersią. Ale pani Pietrusińska z Rodzić po Ludzku ma krótką pamięć i panu redaktorowi też to się udziela.
No, ja akurat nic na ten temat nie mówiłem, natomiast mam pytanie, bo być może to wynika właśnie z tego...
To wynika ze złej woli i z chęcią dokuczenia człowiekowi, który broni życia, tylko i wyłącznie.
Może inaczej zapytam. W takim razie, czego będą dotyczyły te kwestie organizacyjne opieki zdrowotnej? Co tutaj powinno się poprawić?
Na przykład sprawa wprowadzenia, wdrożenia opieki prekoncepcyjnej, sprawa dostępności opieki w czasie ciąży, czasu oczekiwania na wizytę, również i zakresy opieki podczas ciąży, sprawy łączności pomiędzy otwartą opieką zdrowotną, a zamkniętą opieką zdrowotną, czyli szpitalem. Nie powinno być tak, jak jest do tej pory, że przychodnie żyją swoim życiem, przychodnie to jedno, a szpital to coś innego. W prowadzeniu ciąży, także ciąży prawidłowej, powinna istnieć wzajemna relacja i ścisły kontakt między instytucjami sprawującymi opiekę ambulatoryjną, także środowiskową, a szpitalem. Tego w tej chwili nie ma. Jak sądzę, to jest jeden z tematów, którym będziemy mogli się zająć.
No tutaj też pojawiają się pewne kontrowersje w środowiskach medycznych. Położne obawiają się, że będą za bardzo podległe lekarzom. Czy tutaj istnieje jakieś zagrożenie?
Moim zdaniem nie. Ja ze swojej strony będę tam w czasie obrad zespołu głosował i ujmował się i przekonywał, jeżeli to będzie konieczne, że położnym trzeba dać położnym większą odpowiedzialność w opiece nad zdrową kobietą w ciąży i zdrowym dzieckiem, nieurodzonym i urodzonym. Położne mają dużą wiedzę, położne są zwykle nieco bliżej rodziny, bliżej problemów psychologicznych, osobistych i lepiej sobie dają radę w relacjach ze zdrową kobietą. Ciąża to jest zdrowe zjawisko. Ciąża zwykle przebiega prawidłowo. Tutaj nie trzeba zapisywać żadnych recept. Tutaj nie jest potrzebna żadna operacja. Owszem, lekarz ma tutaj też pewien udział, ale rola położna jest tutaj dominująca.
Czyli rozumiem, że tutaj nie ma zagrożenia, że lekarze w jakiś sposób zdominują cały ten
proces. Panie redaktorze, zapewniam pana i słuchacze, że nie ma takiej, że nie ma takiego zamiaru. Znaczy, ja nie mam takiego zamiaru. Pierwsze zebranie tego zespołu odbędzie się 31 marca i wówczas no, zorientuję się, jakie są obowiązki, jakie są tendencje, jakie będą tematy. Mam taką nadzieję, że członkowie tego zespołu będą mogli wpływać na zakres tematyczny i każdy z nas będzie mógł tutaj odbić też swoje piętno na przyszłym dokumencie, który będzie opracowany na samym końcu.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Gościem Radia Lublin był profesor Bogdan Hazan, ginekolog i położnik. Stefan Zenkowski, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.